и те от Йозеф. На катехезы о świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele świętego Józefa, wszyscy, którzy w każdą pierwszą środę miesiąca łączycie się z nami na modlitwie i na refleksji nad osobą prostego cieśli z Nazaretu, bardzo serdecznie witam i zachęcam do tego, żeby po wakacjach razem z nami praktykować nabożeństwo pierwszych śród miesiąca. Nabożeństwo, w czasie którego staramy się pogłębić naszą duchowość i poszerzyć naszą wiedzę. Chcemy przylgnąć do świętego Józefa i chcemy wiedzieć o nim więcej. To bardzo piękne. Dlatego też dzisiaj rozpoczynamy po raz kolejny, czy powracamy do tego cyklu, który rozpoczęliśmy przed wakacjami, to znaczy będziemy przyglądać się rozwojowi kultu świętego Józefa na przestrzeni wieków, krok po kroku. Tak, w jaki sposób to miało miejsce. Wiemy, że święty Józef mieszkał na terenie Ziemi Świętej i logicznym staje się, że ten jego kult nie rozwinął się nagle i nie rozprzestrzenił po całym świecie. On się rozprzestrzeniał krok po kroku. I my będziemy w każdą pierwszą środę miesiąca starali się analizować to, w jaki sposób, gdzie, kiedy o świętym Józefie mówiono. Czy mówiono w sposób dobry, czy może starano się zdeformować i zniekształcić jego sylwetkę. I dzisiaj niestety musimy przyznać, że rozważając rozwój kultu świętego Józefa w wieku drugim, wchodzimy w wiek, w którym spotykamy wiele trudności. Ale na początku chciałbym, żebyśmy naszą refleksję w tą pierwszą środę miesiąca rozpoczęli od pewnego wprowadzenia. Tym wprowadzeniem będzie fragment z pism napominających świętego Wincentego z Lerynu. Zdaję sobie sprawę z tego, że święty Wincenty z Lerynu być może nie jest znany, dlatego zachęcam, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę i możliwości, aby w czasie wolnym trochę poczytać na jego temat, ponieważ był to człowiek bardzo mądry. Przede wszystkim wyróżniał się mądrością, spojrzeniem, oceną rzeczywistości. Bardzo brakuje nam takich ludzi dzisiaj i bardzo takich ludzi sobie cenimy. I Wincenty wiele słów, które wypowiedział dawno temu, te słowa są aktualne do dzisiaj i to też świadczy o jego mądrości. I dzisiaj do pewnego fragmentu chciałbym powrócić i właśnie w tym momencie zaczynam cytat wzięty ze świętego Wincentego. Czy może się dokonywać jakiś rozwój religii w Kościele Chrystusowym? Oczywiście, że może. I to bardzo wielki. Jest przeto rzeczą konieczną, aby z biegiem czasu w każdym i we wszystkich, w pojedynczym wiernym, jak i w całej wspólnocie Kościoła, obficie rosło i rozwijało się rozumienie, wiedza, mądrość, jednakże z zachowaniem właściwego sobie rodzaju, z zachowaniem tego samego dogmatu, tego samego znaczenia i tej samej treści. Możemy powiedzieć, drodzy bracia i siostry, tutaj już kończąc cytat, że w zdumiewający sposób te słowa można odnieść do rozwoju kultu świętego Józefa w Kościele katolickim. Celem medytacji i studiów nad osobą oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jest przede wszystkim odkrycie jego duchowej głębi i cnót, które dzięki współpracy z Bożą łaską święty Józef rozwinął w sposób heroiczny. W odniesieniu do prostego cieśli z Nazaretu przed teologami pojawia się jeszcze jedno zadanie, mianowicie przywrócenie wiernym właściwego obrazu Józefa z Nazaretu. W tym sensie Józef jest prawdopodobnie najbardziej poszkodowanym świętym w historii Kościoła. Słowo poszkodowanym możemy umieścić w cudzysłowie, bo wiemy, że trudno to zmierzyć. Ale też ja osobiście muszę przyznać, że nie znam drugiego świętego, którego wizerunek i profil duchowy tak bardzo by zniekształcono. Według wszystkich obecnie dostępnych źródeł, proces deformacji pamięci i kultu świętego Józefa rozpoczął się już w wieku II po Chrystusie. W tym miejscu chciałbym bardzo mocno podkreślić, że w moim przekonaniu jest to najbardziej mroczny wiek w historii józefologii. Oczywiście wiem, że brzmi to może bardzo mocno i bardzo nawet niepokojąco, ale tak było. Wiele kłamstw, wiele nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w wieku II, sprawiły, że później na świętego Józefa patrzono inaczej, patrzono z dystansem, że święty Józef na długo dla wielu osób stał się pewną karykaturą. I dzięki Bogu później będziemy mogli w historii Kościoła mówić o złotym wieku, o wieku, w którym święty Józef powoli, powoli zaczął wychodzić z cienia, ale wiek drugi to wiek bardzo trudny. Może nie dla świętego Józefa, bo święty Józef jest w niebie, jest święty, jest blisko Pana Boga, blisko Matki Bożej, ale dla tych wszystkich, którzy kochają świętego Józefa. Do dzisiaj, i mówię to z pełnym przekonaniem, do dzisiaj musimy mierzyć się z pewnymi kłamstwami, które na temat świętego Józefa zostały wypowiedziane w wieku II, 1900 lat temu. Zobaczmy, jak kłamstwo czasami staje się wielkim obciążeniem. I tutaj oczywiście te nasze spotkania mają taką specyfikę, że możemy też przejść do jakichś spraw praktycznych i pragnę to podkreślić, żebyśmy dbali o mówienie prawdy. Bo czasem kłamstwo, które wypowiemy bez zastanowienia, czy kłamstwo, które, nie daj Boże, wypowiemy celowo, ono może zacząć żyć swoim życiem i może przeżyć bardzo długo. To kłamstwo, które wypowiemy, może przeżyć te osoby, na których temat kłamiemy. Wierzę, że wszyscy, którzy uczestniczą w tej katechezie i w tym nabożeństwie do świętego Józefa, są na takim etapie życia duchowego i rozwoju duchowego, że raczej wybierają pomiędzy dobrem a większym dobrem niż pomiędzy złem a dobrem. Ale wiem też, że zły duch nie śpi, że on krąży, że on wysyła wiele pokus w naszą stronę i być może kiedyś w naszym życiu pojawi się pokusa, by skłamać. Uważajmy na to bardzo mocno. Unikajmy kłamstwa jak ognia. Wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy świętego Józefa ukazano w sposób karykaturalny w połowie wieku II po Chrystusie, po tym jak żyjący w Rzymie grecki filozof Celsus sformułował obrzydliwe zarzuty w stronę Pana Jezusa i Matki Bożej. W skrócie możemy stwierdzić, że Celsus zarzucał chrześcijanom, iż Jezus Chrystus był zrodzony z cudzołóstwa, z ubogiej służącej, pochodzącej z podłego rodu, a jego narodziny nastąpiły w ukryciu. Warto zauważyć, iż nie były to autorskie przemyślenia Celsusa, gdyż tego typu paszkwile formułowano już wcześniej w kręgach żydowskich. Można je odnaleźć w niektórych tekstach talmudycznych i w okrytym złą sławą Toledo od Jezu. Każdy z nas, kto zapoznał się kiedykolwiek z tymi tekstami, bierze, bardzo trudno się je czyta. Bardzo trudno czyta nam się rzeczy, które obrażają naszą rodzinę, ale też bardzo trudno czyta nam się rzeczy, które obrażają naszą wiarę czy nas samych. I z pewnością te teksty, które wymieniłem, one takie są. One obrażają bezpośrednio Matkę Bożą, obrażają Pana Jezusa, ale też pośrednio obrażają, znieważają i deformują obraz świętego Józefa. Jest rzeczą jasną, iż Kościół nie mógł udawać, że nic się nie dzieje, skoro formułowano takie zarzuty, skoro tak bardzo obrażano Pana Jezusa i Matkę Bożą, nie można było pozwolić na szydzenie z prawdy o wiecznym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. W tym miejscu odnajdujemy klucz do zrozumienia tego, Dlaczego kult świętego Józefa przez tak wiele wieków był marginalizowany i zniekształcany? Otóż z jedną z najważniejszych spraw dla młodego Kościoła była obrona prawdy o dziewictwie Maryi. Faktem jest, iż robiono to bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Z małymi wyjątkami oczywiście, mam na myśli apokryfy, do których zaraz wrócimy. Ale chciałbym zauważyć tutaj i bardzo mocno zaakcentować tą sprawę, że z jednej strony świętemu Józefowi zarzucało wiele środowiska żydowskie, środowiska pogańskie, szczególnie greckie, a z drugiej strony, i tutaj możemy mówić o prawdziwym problemie, że katolicy, chrześcijanie, którzy bronili prawdy o dziewictwie Maryi, którzy bronili prawdy o Panu Jezusie, postanowili, i też możemy to powiedzieć w cudzysłowie, poświęcić świętego Józefa, żeby najpierw bronić Pana Jezusa i Maryi. I święty Józef, tak jak on to ma w swoim zwyczaju, w sposób cichy, pokorny, godzi się na to i godzi się na to, żeby być taką tarczą, którą można bić, którą można się bronić, po to, żeby prawda o Jezusie, prawda o Maryi nie została zniekształcona. To jest bardzo piękne i oczywiście to jest pewna metafora dotycząca życia duchowego. Ale my jako czciciele świętego Józefa, jako jego przyjaciele, możemy w taki sposób na to spoglądać, że Józef, i jestem pewny, że zgodził się na to, poświęca swoje dobre imię, aby bronić dobrego imienia Jezusa i Maryi. Wspomniałem o apokryfach. Najogólniej rzecz ujmując, mianem apokryfów określa się pisma żydowskie lub wczesnochrześcijańskie, które pod względem treści lub tytułu upodabniają się do ksiąg biblijnych, ale nie zostały uznane przez Kościół za natchnione i kanoniczne. Jeden z tych apokryfów zaszkodził bardziej niż pomógł, ponieważ stał się punktem odniesienia dla tych, którzy w kolejnych wiekach pisali o świętym Józefie. Drodzy bracia i siostry, w połowie II wieku po Chrystusie pojawił się pewien apokryf, który nosi bardzo piękną nazwę. Protoewangelia Jakuba. Brzmi bardzo poważnie. Sam tytuł jest znamienny, ponieważ autor, mając świadomość wątpliwej wartości swojej twórczości, postanowił się podłączyć, podpiąć pod autorytet cenionego w Jerozolimie apostoła. Oczywiście nie odbieram autorowi dobrych chęci. Pragnął ukazać Jezusa jako pochodzącego ze znakomitej i bogatej rodziny z rodu Dawida. Podkreślał, że matka Jezusa była nie tylko dziewicą, ale też czystą rytualnie i spłynęły na nią wszystkie błogosławieństwa. Ale oprócz celu obrony Pana Jezusa i Maryi, autor obrał sobie także pewien cel dogmatyczny, co poświadcza fakt, iż podkreślał znaczenie dziewictwa Maryi i ono właśnie stało się przewodnim tematem protoewangelii Jakuba. Teraz wypada postawić pytanie, w jaki sposób wspomniany apokryf broni prawdy o wiecznym dziewictwie Maryi. Zacytuję tutaj fragment protoewangelii Jakuba, który mówi o tym, jak kapłani świątyni poszukiwali męża dla dziewicy Maryi. Oto cytat. I oto anioł pański stanął, mówiąc: Zachariaszu, Zachariaszu, wyjdź i zwołaj wdowców, Bóg okaże znak. Wyszli więc posłańcy na cały kraj judzki i zabrzmiała trąba pańska. I oto zbiegli się wszyscy, także sam Józef, rzuciwszy topór, wyszedł im naprzeciw. I zgromadziwszy się razem, udali się do kapłana, trzymając w ręku różdżki. A kapłan, wziąwszy od nich różdżki, wszedł do świątyni i modlił się. Skończywszy zaś modlitwę, wziął różdżki i wyszedł. I podał im, ale nie było na nich żadnego znaku. Ostatnią różdżkę wziął Józef, I oto gołąbka wyleciała z różdżki i usiadła na głowie Józefa. I rzekł kapłan: Józefie, Józefie, na ciebie wypadło, byś wziął dziewicę pańską, by jej szczec dla niego. I sprzeciwił się Józef i rzekł: mam synów, jestem starcem, ona zaś jest młodziutką dziewczyną. Nie zaiste, bo stanę się pośmiewiskiem dla synów Izraela. Odrzekł kapłan: Józefie, bój się Boga, Pana Twojego, i pamiętaj na to, co uczynił Pan Bóg Datanowi, Abironowi i Koremu, jak rozdzieliła się ziemia i pochłonęła ich wszystkich, ponieważ się sprzeciwiali. Teraz więc przeto i Ty, Józefie, lękaj się, by nie przydarzyło się to samo w Twoim domu. I Józef, zdjęty lękiem Bożym, wziął ją w swoją opiekę i rzekł do niej: Maryjo, wziąłem Ciebie ze świątyni Pańskiej. Teraz zaś zostawiam Cię w domu moim, wychodzę bowiem budować domy, ale przyjdę do Ciebie, Pan będzie Cię strzegł. Drodzy bracia i siostry, cóż, rzeczywiście apokryf ten ukazuje Maryję jako dziewicę. Zobaczmy jednakże, w jaki sposób prezentuje świętego Józefa. Muszę przyznać, że w sposób bardzo zły, ponieważ ukazuje Józefa jako zmęczonego życiem, zapracowanego wdowca w podeszłym wieku. W tej chwili może nas to śmieszyć, ale pomyślmy o obrazach i wizerunkach świętego Józefa, które kiedykolwiek widzieliśmy. Czy są one zbliżone do ewangelijnych opisów, które mówią o dużej aktywności i bliskości z Bogiem świętego Józefa? Czy może bardziej utożsamiają się z przygnębiającym opisem protoewangelii Jakuba? Problem polega na tym, iż w późniejszych wiekach chętniej sięgano do apokryfów. Na przykład robił to Orygenes, Epifaniusz, Grzegorz z Nysy, Cyryl Aleksandryjski, Jan Chryzostom, Hilary z Poitiers oraz święty Ambroży, gdyż z dogmatycznego punktu widzenia wydawały się te opisy bardziej bezpieczne, ponieważ łatwo było bronić prawdy o dziewictwie Maryi, ukazując świętego Józefa jako starego i zmęczonego życiem wdowca. Zastanówmy się zatem, komu może zależeć na utrwaleniu karykaturalnego obrazu świętego Józefa. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć za przyszłym miesiącu, kiedy podejmiemy naszą październikową refleksję nad rozwojem kultu świętego Józefa. Niemniej jednak, nawiązując do tego ostatniego fragmentu, myślę, że warto podkreślić, iż ten sposób ukazywania świętego Józefa jako starego, zmęczonego życiem wdowca, człowieka, który nie ma już pewnej witalności, któremu trudno, utrwalił się w sztuce, w obrazach, w rzeźbach, aż do wieku XVI, kiedy to wiele zmieniło się w Hiszpanii, kiedy to święta Teresa z Awila dbała o to, żeby świętego Józefa ukazywać jako człowieka młodego, pełnego siły, pełnego mocy, który wie, co należy robić, ale do XVI wieku prawie każde przedstawienie świętego Józefa niestety było zakorzenione w tym obrazie, które apokryfy i wypowiedzi z wieku II nam pozostawiły. I nawet później, jeszcze w kolejnych wiekach, świętego Józefa często ukazywano jako staruszka, ale celem naszych kateches, czy celem naszych spotkań modlitewnych jest też również ukazywanie prawdy o świętym Józefie. I musimy z całą stanowczością dzisiaj powiedzieć, i bardzo proszę, żeby sobie ten obraz świętego Józefa utrwalić. On nie był człowiekiem zmęczonym życiem i starym. Święty Józef był mężczyzną w sile wieku, mężczyzną, który był otwarty na Boże działanie i który potrafił wziąć odpowiedzialność za swoją żonę i za Pana Jezusa, którego sam Pan Bóg mu powierzył.
Ite ad Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.